połowy lat 80. minionego stulecia, kiedy zaczął się dynamicznie rozprzestrzeniać kult Miłosierdzia Bożego w Polsce, wydaje się, że na trwale scalił się obraz Jezusa Miłosiernego, o którym mówiliśmy w konferencji, z dzisiejszą perykopą ewangeliczną. Nie potrafimy sobie już chyba inaczej wyobrazić tego, o czym pisze święty Jan Apostoł, jak tylko w konwencji obrazu Jezusa Miłosiernego. Ten obraz ilustruje dokładnie to, co opisał święty Jan Ewangelista. Otóż Jezus przychodzi mimo drzwi zamkniętych, przenika przez drzwi i ściany, co w mistyce określa się jako zjawisko nadzwyczajne, zjawisko tak zwanej kompenetracji, współprzenikania przedmiotów stałych. Jezus pozdrawia uczniów, być może gestem uniesionej dłoni, mówiąc do nich: pokój wam, a następnie mówi do nich: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Wcześniej pokazuje swoje ręce i bok i ślady po ranach, a więc potwierdza, że autentycznie zmartwychwstał. Bardzo znamienne jest to, że Jezus pierwsze słowa, jakie wypowiada po swoim zmartwychwstaniu, koncentruje wokół tajemnicy odpuszczenia grzechów. Odpuszczenie grzechów to pierwszy dar i owoc zmartwychwstania. Sakrament pokuty i pojednania, w którym w sposób szczególnie objawia się Boże miłosierdzie, jest realnym odrodzeniem człowieka. Jest czymś w rodzaju jego zmartwychwstania ze śmierci grzechu. Tak pisze przecież święty Paweł: jeżeli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Znamienny jest też komentarz, jaki daje święty Piotr, apostoł, w pierwszym liście, którego fragment czytaliśmy w drugim czytaniu. Pisze bowiem tak: niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu, podkreślam to słowo, On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Dlatego pierwszym darem zmartwychwstałego Pana, pierwszym orędziem zmartwychwstałego Pana jest orędzie o Jego miłosierdziu. Bardzo często podkreśla się, i słusznie, że tym pierwszym darem zmartwychwstałego Pana jest łaska sakramentu odrodzenia, sakramentu pokuty i pojednania. Ale może to sprawia, że umyka nam zdanie wcześniejsze. Zdanie zdaje się ważniejsze niż to, że komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, komu zatrzymacie, są im zatrzymane. Zdanie, z którego to orędzie o odpuszczenie grzechów wynika. A mianowicie Jezus najpierw mówi: weźmijcie Ducha Świętego. A następnie mówi: którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Otóż Chrystus daje Ducha Świętego. To jest pierwszy dar, pierwszy zasadniczy dar i właściwy dar zmartwychwstałego Pana. Dar wielokrotnie zapowiadany przez Chrystusa. Zwłaszcza podkreśla to święty Jan, ewangelista, którego fragment Ewangelii słyszeliśmy dzisiaj. Przypomnijmy słowa z jego Ewangelii. W rozdziale 14 czytamy: a Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. W rozdziale następnym: gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam pośle od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o mnie. I w rozdziale 16: Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. A zatem Jezus zmartwychwstały spełnia swoją obietnicę. Obietnicę daru Ducha Świętego. Można więc powiedzieć, że miłosierdzie Jezusa przede wszystkim objawia się w udzieleniu Ducha Świętego. Przede wszystkim. A w konsekwencji w ustanowieniu sakramentu pokuty i pojednania, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Na marginesie zauważcie, drogie Panie, że w tym samym miejscu, jakim jest Wieczernik, kilka dni wcześniej Jezus ustanawia sakrament Eucharystii i kapłaństwa, a wieczorem w Dzień Zmartwychwstania w tym samym miejscu ustanawia trzeci sakrament, sakrament pokuty i pojednania. To właśnie Duch Święty jest tym pierwszym darem i pierwszym znakiem Bożego miłosierdzia. I nie jest to wcale przypadek, ale niezwykła teologiczna głębia. Dlaczego? W wielkim skrócie tylko przypomnijmy to, czego uczył Jan Paweł II, między innymi w encyklice Dives in Misericordia o miłosierdziu Bożym i w encyklice o Duchu Świętym. W encyklice o miłosierdziu Bożym Jan Paweł II pisze, że miłosierdzie to szczególna postać miłości, jaką Bóg ma do grzesznego, słabego stworzenia. Miłosierdzie to jest ta miłość, która się pochyla nad nędzą człowieka. Miłość asymetryczna. A z kolei w encyklice Dominum et Vivificantem o Duchu Świętym Jan Paweł II uczy, że Duch Święty to jest osoba miłość. Duch Święty to miłość Ojca i Syna. A ponieważ w Bogu nie ma rozróżnienia na istotę i funkcję, to miłość Ojca do Syna i Syna do Ojca jest trzecią boską osobą, osobą miłością, Duchem Świętym. To w Duchu Świętym wyraża się ta miłosierna miłość, która jest samą istotą Boga. Dlatego Chrystus zmartwychwstały daje nam Ducha Świętego. W ten sposób dotykamy samej istoty Bożego miłosierdzia, miłości miłosiernej, którą jest Duch Święty. Ale Jezus mówi, weźmijcie Ducha Świętego. Co to znaczy wziąć Ducha Świętego? A zatem jak odpowiedzieć na ten dar Ducha Świętego, który jest samym miłosierdziem? Z tym pytaniem chciałbym was zostawić. Co dla mnie osobiście znaczy wziąć Ducha Świętego? Ducha Świętego, który jest osobową miłością miłosierną Boga do człowieka. Co to dla mnie znaczy? Jak ja to rozumiem? Jak ja to przeżywam? I w czasie naszego przeżywania okresu paschalnego, który wieńczy uroczystość zesłania Ducha Świętego, dobrze by było drążyć ten temat. Co to znaczy wziąć Ducha Świętego? Ten pierwszy, fundamentalny dar Bożego miłosierdzia. Samo miłosierdzie. Niech pewną pomocą będą wypowiedzi świętego Pawła, który sam dał przykład tej uległości wobec Ducha Świętego od chwili Chrystofanii Damasceńskiej, kiedy pod Damaszkiem ukazał mu się Chrystus. W jego listach znajdziemy kilkadziesiąt co najmniej zdań na temat Ducha Świętego. To bardzo wymowne. Święty Paweł tak wiele mówi o Duchu Świętym. Warto byłoby te teksty prześledzić właśnie w okresie przygotowania do uroczystości zesłania Ducha Świętego, która jest kolejnym kamieniem milowym w przeżywaniu roku liturgicznego. Na przykład w liście do Galatów święty Paweł pisze: mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Efezjan napomina: nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Ale, dodaje w innym miejscu, napełniajcie się Duchem. A jeszcze dobitniej do Tesaloniczan pisze: Ducha nie gaście. Przypominam sobie, jak Jan Paweł II właśnie te słowa z listu do Efezjan i z listu do Tesaloniczan, z jaką mocą mówił do Polaków na zakończenie swojej pierwszej pielgrzymki w Krakowie na Błoniach. Dalej święty Paweł chrześcijanom w Rzymie przypomina, że wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi i że sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I apostoł narodów dodaje w liście do Rzymian w rozdziale 14, że Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To tylko maleńka próbka tego, w jakim kierunku należałoby pójść, szukając odpowiedzi na pytanie, co znaczy wziąć Ducha Świętego. Co znaczy odpowiedzieć na to polecenie Jezusa. Weźmijcie Ducha Świętego. Dlatego, drogie Panie, może niech to będzie takim zadaniem dla nas na ten okres paschalny, abyśmy odkrywali, co znaczy wziąć Ducha Świętego, a tym samym, co znaczy przyjąć pierwsze orędzie zmartwychwstałego Pana o Jego nieskończonym miłosierdziu.